Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski.
Witamy Państwa bardzo serdecznie.
Klinika wiersza.
Ktoś mądry powiedział kiedyś, że zabierając się za pisanie wierszy, wchodzimy do rzeki słów i głosów, która wydaje się nie mieć początku i końca. Natkniemy się w niej, w tej rzece, na głosy Kochanowskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Leśmiana, Iwaszkiewicza, Miłosza, Herberta. Od tego pochodu nazwisk, stylów, poetyk, idei, przekonań można dostać zawrotu głowy. Jedno jest pewne. Trzeba mieć dużo tupetu i ogromnie dużo przekonania o własnej wartości, żeby startować w tej samej konkurencji, co nasi wielcy poprzednicy. Na szczęście, albo raczej na nieszczęście, większość z nas nie zastanawia się nad tym. Wskakuje do rzeki poezji z dzikim, indiańskim okrzykiem i gorączkowo przebiera rękami i nogami, żeby utrzymać się na powierzchni, żeby nie utonąć. Jednym to się udaje, innym nie. Często dopiero po latach przychodzi refleksja, co ja tu robię. Piszę wiersze. No dobrze. A jeśli są to wiersze, których nikt nie czyta, do których nikt nie wraca, to jaki jest sens tego pisania? Posłuchajcie Państwo pewnego wiersza. Wiersze, do których nikt nie wraca, jak one właściwie żyją? Zakładają rodziny, wstają o świcie i biegną do fabryk, żeby zarobić na utrzymanie. To są wiersze liryczne. W sobotę piją, w niedzielę oglądają telewizję, starzeją się u boku żon i dzieci, pragnących coś zrozumieć z ich przeżywania. Wiersze zapomniane przeżywają same siebie, łagodnie chwytając za gardło. Przytoczony tutaj wiersz Jerzego Górzeńskiego nosi tytuł Z życia wierszy i umieszczony został w tomie Święty Brud z 1985 roku. Według poety wiersze, do których nikt nie wraca, żyją tak jak ludzie, których nikt w telewizji nie pokazuje, to znaczy ludzie, o których mówi się, że są przeciętni. Żyją tak jak miliony swoich współplemieńców, niczym się nie wyróżniają, usiłują przeżyć od pierwszego do pierwszego. Zakładają rodziny, pracują, starzeją się. Wiersze zapomniane przeżywają same siebie, pisze Górzeński. Co to znaczy? A to zależy, jakie znaczenie przypiszemy słowu przeżywają. Raz może to znaczyć, że zapomniane wiersze mają jednak jakieś swoje życie pozagrobowe. Dwa, że same sobie dostarczają emocji, że przejmują się same sobą, że doznają wzruszenia, rozpamiętując swój los wierszy zapomnianych. Bo właśnie to może oznaczać fraza wiersze zapomniane przeżywają same siebie, łagodnie chwytając za gardło. No więc łagodnie chwyceni za gardło i przejęci losem wierszy zapomnianych, nie zapominajmy, że nawet wiersze zapomniane mają albo w jakimś konkretnym czasie miały coś ważnego do powiedzenia o nas, o świecie, o rzeczywistości. Były ręką wyciągniętą ku drugiemu, bo jak pisał w innym swoim wierszu Jerzy Górzański, napisać wiersz to jakby zawiadomić przyjaciela. I dalej w tym samym wierszu pisał, to jest telefon w środku nocy, to jest punkt informacyjny, to jest skrzynka kontaktowa, to jest prostokąt światła i okno, które nigdy nie wzbrania wejść. To są słowa Marinettiego na wolności, wskazujące kierunek ucieczki. Tak. Nawet wiersze zapomniane są, albo przynajmniej były, znakiem, sygnałem, jakimś głęboko ludzkim SOS, wysyłanym przeciw choćby najbardziej wzniosłej samotności. Zapamiętajmy, napisać wiersz to jakby zawiadomić przyjaciela. Zawiadomić przyjaciela o czym? O tym, że żyję, że jestem, że kocham i chcę być kochany. Choćby tyle. Choćby tyle?
wiersze@radiogdańsk.pl
Rzeczywiście historia literatury jest rzeką tekstów, różnego rodzaju tekstów, które mają swoje źródła, ale mają też swoje dopływy. Ta rzeka ma swoje rozgałęzienia, ma swoje delty. I mówiliśmy kiedyś w audycji o naśladownictwie, o granicach fortunnej inspiracji, tej granicy, za którą inspiracja zamienia się w plagiat. Ja bym się nie wstydził niezamierzonych parafraz, niezamierzonych aluzji. Bardzo często po latach znajdowałem w swoich wierszach fragmenty brzmiące znajomo, brzmiące kimś innym, jakby wyjęte ze świata poetyckiego innego autora. I tego typu inspiracje, nieświadome, świadczą o tym, że jakiś dopływ, jakiś wiersz coś nam dał, ale mało tego, on się przesączył przez nas, przez naszą osobowość, przez nasze doświadczenie i wybił, wytrysnął w naszym własnym tekście. Więc to nie jest tak, że wszystko, co nam po latach w naszych własnych tekstach przypomina, czy to Mickiewicza, czy to Słowackiego, czy to Norwida, czy to Świetlickiego, musi być wtórnością, musi być plagiatem, musi być epigonią.
W metaforze.
Miron Białoszewski, Miron Czarnia. Męczy się człowiek, Miron męczy. Znów jest zeń słów niepotraw. Niepewny, co zrobień, jeń. Czy Miron Czarnia jest autoportretem? Tak, ale nie statycznym. Jest portretem stawania się człowiekiem. Uchwyceniem procesu stawania się Mironem. Mało tego, jest dynamiczną ilustracją stawania się artystą. Zapisem aktu twórczego, relacją na gorąco z pisania. Tak jakby człowiek Miron nie mógł istnieć bez stawania się Mironem wciąż na nowo. Bez wysiłku tworzenia, konkretnie układania słów. A jak wygląda ten akt artystyczny i zarazem egzystencjalny? Jest mozolny i rozczarowujący. Już sam tytuł Miron Czarnia nasuwa skojarzenia z męczarnią. Można ten krótki wierszyk czytać jako ironiczny komentarz do monologu Konrada z trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza, w którym czytamy: nazywam się Milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. No więc męczy się człowiek, Miron męczy. Znów jest zeń słów niepotraw. Co może znaczyć niepotraw słów? No po prostu ten, komu słowa wypadają z rąk i rozsypują się na kawałki w zderzeniu z rzeczywistością. Albo ten, kto w bólach rodzi martwe słowa. Albo jeszcze inaczej. Znów za romantykami, tym razem za Norwidem. Niepotraw słów to ten, który nie potrafi odpowiedniego dać rzeczy słowa. Posłuchajmy. Jak w tym neologizmie na wszystkich poziomach, dźwiękowym, wizualnym, semantycznym, wyczuwalna jest niezgrabność, nieporadność, wołająca o współczucie bezskuteczność wysiłków człowieka Mirona. Nie potraw. Jakież to kalekie słowo. Ale też jak celne jest w nim cząstka traw, która wzmacnia tylko groteskę. Nie potraw to ten, który jest najlepszy, najcelniejszy w nieudacznym lepieniu czegoś, w tym przypadku słów. Niepewny co zrobień. To znaczy co zrobień? Czynów? Właściwie zaprzepaszczonych czynów, tego co można było zrobić, ale nie wyszło. Co zrobienie to coś pomiędzy zamysłem a realizacją. Ale być może najważniejszy w tym dynamicznym autoportrecie jest kierunek, w jakim toczy się obserwacja poety, jego wiwisekcja na sobie samym. Ona toczy się wstecz. Biegnie w przeszłość, ku początkowi stawania się człowiekiem Mironem i ku początkowi stawania się tego wiersza. Zauważmy, męczy się człowiek Miron męczy, mamy akt pisania, znów jest zeń słów niepotraw, cofamy się do momentu, w którym nie wie, co ma zrobić z kartką papieru, czym ją zapisać. Niepewny co zrobień, jeń, aż zanika podmiot mówiący. A więc narracja toczy się wstecz, ku jakiemuś niebytowi. Czy to nie jest cudowne, że wiersz ten powstaje, chociaż zanika? A czy nie tak właśnie dzieje się z nami każdego dnia? Powstaję, tworzę siebie i świat wokół, lecz jednocześnie kurczę się, obumieram. Pozostawiam za sobą zapiski z życia. Wylinki słów. Więc Miron Czarnia to zarazem zapis wędrówki do początku języka, bo przecież z linijki na linijkę neologizmów jest tu coraz więcej, jakbyśmy zanurzali się w słowotwórczej magmie, aż po finalne jeń. Kim lub czym jest jeń? Komórką macierzystą wszelkiego stworzenia, w tym także Mirona. Jeń to potencjalny kamień albo promień, pień albo ropień, wrzesień albo więzień. A może chciał nam o sobie Białoszewski autoironicznie powiedzieć leń? Najzwyczajniej niepewny co zrobień leń? Państwo tego nie widzą, ale ten jeń z ostatniego wersu zapisany jest z Y-kiem. Y-E-N. Jakby fonetycznie. Dlaczego? Ha! Bo zawędrowaliśmy w głąb jaźni i języka na tyle głęboko, że nie obowiązuje tu ortografia i gramatyka. Na tym poziomie magmowatości język nie jest jeszcze uregulowany. Wiersz ten można potraktować również jako aluzję do egzystencjalizmu, bo ten krótki tekst jest przecież prześmiewczą syntezą tez Sartra choćby. Mamy tylko ja, jesteśmy zobligowani wykuwać i aktualizować to swoje ja każdego dnia, ale jednocześnie nasze życie jest bytem ku śmierci. Tylko że Miron im głębiej w siebie zagląda, tym mniej siebie znajduje. Jak w bajce o Kubusiu Puchatku, im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej prosiaczka tam nie było. Cztery linijki i cały zapis życia, stawania się człowiekiem. Tekst ten próbuje wybiec w przyszłość, powiedzielibyśmy patetycznie ku potomności, i w istocie wybiega, chociaż sam kurczy się w sobie i prowadzi nas do jakiejś galaretowatej tajemnicy. Do początku języka, do nieskończonej potencjalności, do jakiejś półjaźni, jakiegoś praja, do jęku, do jeń. Tu i teraz, w podstawowej swojej warstwie, Miron Czarnia jest zapisem klęski. Klęski twórczej i klęski samopoznania. Ale w warstwie metatekstowej, w ujęciu egzystencjalnym, jest świadectwem heroizmu i zapisem trudu budowania siebie, rekonstruowania siebie przeciwko nicości i beznadziei. Bo przecież zostaje wiersz, bo przecież, co najważniejsze, przez jeń, przez ten jęk, w męczarniach rodzi się człowiek Miron.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Dzisiaj w skrzynce poetyckiej gości wiersz Janusza Nowaka, autora wydanego w 2017 roku tomu wierszy Biedny polski katolik czyta życie Kifaryczarca. Wiersz zatytułowany Upadek, podniesienie, próba centonu wymaga kilku uwag, ale najpierw lektura.
Janusz Nowak. Upadek, podniesienie, próba centonu. Panu Przemysławowi Dakowiczowi, stróżowi nocnemu, niedosypiającemu w Polsce, czyli nigdzie. Było już późno. Bał się, że nie zdąży na drugą lekcję. Było bardzo późno. Za 29. nerwowo otwierał drzwiczki i wtedy nastąpił upadek. Spod pachy wyślizgnęła się teoria wiersza polskiego. Śpiesząc się, nie włożył jej do torby, wpadła do błotnistej kałuży. Było już naprawdę późno. Ten znak go przeraził, ten znak zatargał jego trzewiami. Rano 10 kwietnia 2017 roku około 8:41 na pokryty brunatną mazią bruk spadł tom poezji, dzieło, w którym udało się, czy to metaforycznym obrazem, czy wyrazistą anegdotą, dotknąć samej istoty polskiego koszmaru historycznego jako kompozycji zamkniętej. Kiedy drżącymi palcami podnosił książkę, ze zdumieniem spostrzegł brak śladów błota na kartkach. Najdrobniejszej plamy odbarwienia, nawet na stronach całkowicie zanurzonych w ulicznym bagnie, 32 i 33, wycierając chusteczką szlam przemieniony w wodę, czystą, przejrzystą, objeżdżał pobojowisko między trupami polskimi, ujrzał, jak Ismena uchodzi ze sceny, wchłania ją szary tłum, żyje. Wpadł do klasy kilka sekund po dzwonku, przez całą lekcję czytał 17-latkom poezję, która, wpadłszy w ziemię, wydaje plon stokrotny.
Najpierw powiedzmy, czym jest tytułowy centon. Otóż centonami, od łacińskiego cento, łachmany, łatanina, nazywa się utwory skomponowane z cytatów z innych dzieł, często dobrze znanych i rozpoznawalnych. Kiedyś traktowany całkiem poważnie, współcześnie jest rodzajem literackiej zabawy. Wiersz Janusza Nowaka jest centonem częściowym, niekonsekwentnym, bo niecały składa się z przytoczeń z innego dzieła i pewnie dlatego nazywa się próbą centonu. Nie jest też literacką zabawą. Jest śmiertelnie poważny, bo i zdarzenie w nim przedstawione, a rozpatrywane w kategoriach znaku, domaga się powagi i szacunku. Rzecz z pozoru błaha. Nauczyciel spieszący się na lekcję, wysiadając z samochodu, upuszcza do kałuży błota tom wierszy, konkretny tom wierszy, teorię wiersza polskiego Przemysława Dakowicza, notabene jeden z najciekawszych zbiorów wierszy ostatniej dekady. Czy nauczyciel, miłośnik poezji i bibliofil, chciał tę książkę wykorzystać w czasie zajęć dydaktycznych z młodzieżą szkolną? Tak właśnie chciał zrobić. Znacząca jest data i godzina tego wydarzenia, tego upadku. 10 kwietnia 2017 roku, godzina 8:41. Która to data przywołuje inną datę, innego upadku, nieporównywalnie bardziej tragicznego w skutkach. 10 kwietnia 2010 roku to data katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku. Godzina się zgadza. Książka wyszła z upadku bez szwanku. Błoto okazało się wodą po mickiewiczowsku, czystą, przejrzystą. Nauczyciel zrealizował swój zamiar. Czy przywołanie w tym kontekście katastrofy smoleńskiej nie jest nadużyciem? Nie, z pewnością nie. Chodzi o puentę, o arcydzielną poezję, która wpadłszy w ziemię, wydaje plon stokrotny. Ale też przez analogię albo w domyśle, jak państwo chcecie, śmierć 96 osób w Smoleńsku, w tym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z małżonką, ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, wicemarszałków Sejmu, Senatu, parlamentarzystów, dowódców wszystkich rodzajów sił zbrojnych i innych ważnych postaci sceny politycznej, wyda plon stukrotny. Takie jest przekonanie autora wiersza, który nie wprost, ale jednak przywołuje ducha słynnego zdania Tertuliana, teologa z przełomu II i III wieku: krew męczenników jest posiewem chrześcijan. Co przyniesie Polsce krew naszych pobratymców, która w Smoleńsku wsiąkła w ziemię? Jakie dobro? I czy będziemy umieli je rozpoznać? I tutaj byłaby potrzebna powtórna lektura wiersza Janusza Nowaka. Na to naturalnie nie mamy już czasu. Ufam jednak, że próba centonu ukaże się w kolejnej książce poety, a wtedy, drodzy Państwo, być może powtórzymy tę lekturę.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Leszek Aleksander Moczulski, Mówcie do ściany. Na początku kwietnia przedstawiłem w albumie najpiękniejszych polskich wierszy tekst Na szarość naszych nocy. Powiedziałem tekst, bo rzeczywiście jest to piosenka. Song napisany przez Leszka Moczulskiego do spektaklu Exodus, wyreżyserowanego przez Krzysztofa Jasińskiego w Studenckim Teatrze Stu w czerwcu 1974 roku. Na szarość naszych nocy wykonywana była przez Marka Grechutę, kompozytora, i Teresę Haremzę. W obydwu przypadkach ze znakomitym skutkiem. Dzisiaj inny song z tego przedstawienia. Mówcie do ściany. Niestety nie mamy tego nagrania, żeby w tej formie zaprezentować Państwu piosenkę Leszka Moczulskiego. Mówcie do ściany z muzyką Krzysztofa Schweigera zostało zarejestrowane przez Polskie Nagrania w 1978 roku na płycie długogrającej, zatytułowanej po prostu Songi Teatru Stu. Niestety nikt nie podjął się reedycji longplaya na płycie kompaktowej. Szkoda. Mówcie do ściany to krótki, 13-wersowy tekst z zagadkową puentą, a przecież wszyscy, którzy go słuchali, czy to na spektaklach Teatru Stu, czy na płycie, intuicyjnie odczytywali go jako zdecydowany krzyk sprzeciwu przeciwko kneblowaniu głosu pokolenia. Czy jest to głos wołającego na puszczy, daremne wołanie, będące bardziej oznaką bezsilności jednostki wobec instytucji opresyjnego państwa, czy też po prostu jest to głos w sprawie głosu jako niedoskonałego środka komunikacji, tego nie wiemy. Dodatkowo sprawę komplikuje finałowy dystych. Jesteście niesłyszalni, nie jesteście samotni. Nie jesteście samotni, bo macie ścianę, której możecie wykrzyczeć swój ból? Jeśli tak, to byłaby ironia w najczystszej postaci. To nie ściana cenzurowała poetów w latach 70. To nie ściana wydawała zakazy publikacji niepokornych książek. A jeśli już, to ta ściana miała swoją nazwę, nierzadko nazwisko. A przecież, jak już powiedziałem, dla słuchaczy wszystko było jasne. Ale też wtedy, w latach 70. ubiegłego stulecia, słuchało się inaczej. Słyszało się znacznie więcej, niż autor napisał w tekście, bo pisał tyle, ile napisać mógł. Wydaje mi się, że ta szczególna wrażliwość dzisiaj zanikła. Wtedy wystarczyła nam cienka aluzja, gest, mrugnięcie okiem. Współcześni satyrycy mówią wprost, bo mówić mogą. Tyle, że zniknęła gdzieś finezyjna gra pomiędzy nadawcą i odbiorcą, zrobiło się bardziej prześnie i ludycznie. No ale to temat na inne spotkanie. Wiersz Leszka Aleksandra Moczulskiego przeczyta Jarosław Tyrański.
Leszek Aleksander Moczulski. Mówcie do ściany. Mówcie do ściany. Krzyczcie do ściany. Ściana was wysłucha. Ściana nie krzyczy. Ściana nie płacze. Ściana was wysłucha. Nie leczcie się z serca. Nie leczcie się z głosu. Mówcie do ściany. Krzyczcie do ściany. Ściana was wysłucha. Jesteście niesłyszalni. Nie jesteście samotni. Była to audycja Po pierwsze wiersze. dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.